Co to jest ironia? Podajcie kilka możliwych, no takich krótkich definicji. To słowo zastępcze, ewentualnie, ale no co to znaczy, nie? Co znaczy ironia? Prześmiewczość, no. Ktoś coś zaczął mówić? O. Używanie słów, ironia to jest używanie słów w przeciwnym znaczeniu, a czytelnik ma wiedzieć, że się mówi na wspak. Bo kiedy mówi prawda moskiewska lub telewizja pisowska, no to oni mówią na wspak, ale przeciwnik ma się, znaczy widz ma się nie kapnąć. Nie? A ironia to jest właśnie używanie słów w przeciwnym znaczeniu, ale przeciwnik ma się kapnąć, nie? Ma wiedzieć, że to jest mówienie na wspak. Na przykład mówi się, aleś ty mądry. Nie? No i każdy wie, o co chodzi. Nie? Każdy mądry. Wiem, bo inni myślą, patrz, pochwalił go. Także już sugerowałem w jednym z poprzednich wersetów, tam jak było, że motywy zostaną odkryte, nie? I każdy dostanie pochwałę. Nie? Jak? No to ciemne sprawy zostaną odkryte i każdy dostanie pochwałę, a wcześniej budował obraz, że tu słoma to spłonie, a tego, no być może właśnie tu jest pierwsze zastosowanie ironii, szczególnie, że zaraz obok już jest cały, że tak powiem, repertuar ironiczny. Przeczytajmy najpierw ten fragment, który dzisiaj będziemy rozważać, 4 rozdział, od 8 do 13. Najpierw z Brytyjki może przeczytamy. Już jesteście nasyceni? Już zbogaciliście się? Bez nas staliście się królami i obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali. Bo wydaje mi się, że Bóg nas apostołów oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni w Chrystusie. Myśmy słabi, a wyście mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie, jesteśmy nadzy i policzkowani, tułamy się i trudzimy się pracą własnych rąk. Spotwarzają nas, my błogosławimy. Prześladują nas, my znosimy. Złorzeczą nas, nam, my się modlimy. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak omieciny u wszystkich aż dotąd. No widzicie, że trochę tej ironii tu by się znalazło na pierwszy rzut oka, nawet bez głębszego studiowania. No, za chwilę przeczytamy z innych tłumaczeń, ale już na gorąco. Jakie uczucia musiał mieć Paweł z jednej strony, kiedy mówi takie słowa, i co oni nabroili, że do nich takie słowa mówi? Jak myślicie?
Stali się pyszni i nie wiem, wiele sobie przypisywali.
Tak. Co jeszcze?
Myślę, że Paweł czuł się być może nawet lekko podłamany tym, że Koryntianie nie rozumieli jego sytuacji. Mm-hmm. I też musieli Koryntianie uważać, że oni już, że to, co on tam mówił, że to ich przekonanie, że oni już nauczyciela przerośli, musiało chyba być powszechne.
Tak.
Mhm. Może też Koryntianie uważali za głupie to, że ktoś błogosławi, gdy go spotwarzają. Że tak jakby starali się logicznie po ludzku te zasady, które Paweł wyznawał, oceniać. Mhm.
Czyli jakieś niezrozumienie i przyjęcie swoich zasad. Mhm. Zobaczcie, otwierający werset. Zobaczcie zaimek, czyli do kogo to się odnosi i jaki jest czas pierwszego wersetu i ostatniego, 13, nie? Tu pierwszy werset, już jesteście, czy nie? To się dzieje teraz, nie? I to dotyczy tych Koryntian, a raczej ich wyobrażeń, nie? Ich myślenia o sobie, a ostatni ten fragment opisuje życie apostołów i aż dotąd, jak śmiecie, aż dotąd, czyli oba fragmenty dotyczą teraz. To się dzieje równolegle, nie, że tam najpierw tak, a potem tak, nie, tylko że z jednymi chrześcijanami dzieje się to, a z innymi chrześcijanami dzieje się to, nie, na tym samym czasowym poziomie, nie. To przeczytajmy jeszcze z tysiąclatki.
Tak więc już jesteście nasyceni, już opływacie w bogactwa. Zaczęliście królować bez nas. Otóż tak, nawet trzeba, żebyście królowali, byśmy mogli współkrólować z wami. Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem światu, aniołom i ludziom. My głupi dla Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie. My niemocni, wy mocni. Wy doznajecie szacunku, a my wzgardy. Aż do tej chwili łakniemy i cierpimy pragnienie, brak nam odzieży, jesteśmy policzkowani i skazani na tułaczkę i utrudzeni pracą rąk własnych. Błogosławimy, gdy nam złorzeczą, znosimy, gdy nas prześladują. Dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas potwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata i odrazą dla wszystkich aż do tej chwili.
Dzięki. No to jeszcze to tłumaczenie pastora Zaręby użyjmy.
Macie już wszystko, doszliście do bogactwa, bez nas staliście się królami. I oby zaczęło się to wasze królowanie, abyśmy przy tym i my zaczęli panować razem z wami. Myślę bowiem, że Bóg nas, apostołów, ustawił jako ostatnich, jakby skazanych na śmierć. Bo też staliśmy się widowiskiem dla świata, dla aniołów i ludzi. My głupi dla Chrystusa, wy rozumni w Chrystusie. My słabi, wy mocni, wy szanowani, my w pogardzie. Nadal jesteśmy głodni, spragnieni, ledwie ubrani i bici po twarzy, bez dachu nad głową i zmęczeni pracą własnych rąk. Szkalowani dobrze życzymy, prześladowani znosimy, zniesławiani odpowiadamy słowami zachęty. Staliśmy się jak śmieci tego świata, jesteśmy jak nikomu niepotrzebne resztki.
Dzięki. No tu widzicie, że chyba jakiś wielkich tych no, interpretacyjnych trudności nie ma, znaczy jeśli chodzi o bardziej translatorskich, nie? Że któreś tłumaczenie źle lub niejasno. Tu jedynie to 13 złorzeczą nam, my modlimy się, nie? To jest chyba błąd tysiąclatki, bo tu jest bardziej, znaczy w Biblii Brytyjskiej, w tysiąclatce już jest dobrym słowem chyba, tak? Odpowiadamy. O ile dobrze, dobrym słowem, a Zaręba jak to dał?
Zniesławiani odpowiadamy słowami zachęty.
Tak, to jest najbardziej, bo tu jest właśnie to słowo. My zachęcamy, nie? To jest 13 werset. Zachęcamy. To jest to parakaleo, czyli mówić obok dobrze, nie? Ku pomocy. Dokładnie, nie dobrze, tylko mówić obok ku pomocy. Nie? Czyli oni nam zło rzeczą, chcą naszego zła, a my mówimy rzeczy dla ich dobra. O tak by można to przetłumaczyć. Nie? Czyli modlimy się, no, dość dalekie jest, nie? Od tego. Nie? Też oczywiście to działanie dla ich dobra może obejmować, czy powinno obejmować modlitwę, ale tu o co innego chodzi. Oni mówią nam złe rzeczy, a my mówimy ku ich dobru. Nie? To taka translatorska uwaga. No, tytuł to takie życzenie Pawła. Chciałbym, żebyście, jak to jest, już stali się królami, nie? Żebyście już stali się, to po polsku to jest troszeczkę chyba delikatniej, obyście byli królami. Tu bardziej jest to, że abyście stali się już królami. To taki ironiczny, znaczy na pół ironiczny, no będziemy badać, bo ironia to wiecie, to jest taki wyższy poziom intelektualny, nie? Trzeba właśnie umieć to odczytywać na wspak, czy w pełnym zakresie, czy tylko w częściowym zakresie, czy jest i prawda, i przesada, znaczy i to wspak, nie? Bo niekiedy może być w tym zakresie prawda, a w tym nieprawda, na przykład jak apostoł mówi o sobie. Myśmy głupi dla Chrystusa, albo myśmy słabi, nie? No, po ludzku to jest prawda, ale w Bogu to jest właśnie na wspak, nie? Że tu zależy, jaką perspektywę przyjmiesz. Dlatego mówię, ironia jest wyższą szkołą jazdy. Nie tak łatwo jest się w tym od razu połapać. No, ale tu ewidentnie Paweł takie życzenie pierwsze daje. No, to obyście byli tymi królami, tylko naprawdę, no to wtedy i my byśmy z wami królowali. Jak wy będziecie naprawdę królami, to już nasze miejsce tam się spokojnie znajdzie, nie? To taki tytuł. Albo z kolei od tego, co mówi o sobie. Myśmy głupi z powodu Chrystusa, albo dla Chrystusa, nie? Myśmy głupi. I teraz tak można podzielić na dwie części ten fragment, od 8 do 10. Myśmy głupi, ale jesteśmy Jego apostołami. Nie? 11, 13. Myśmy głupi dla Chrystusa, ale trwamy. Ale trwamy. Nie? Czyli dajemy radę. Nie? Czyli jesteśmy apostołami, to jest 8, 10 i dajemy radę. 11, 13. Nie? Także taki podział. Tak jak mówiłem, te rzeczywistości, to jaki jest stan tych chrześcijan, jaki jest stan apostołów, apostoła Pawła, dzieje się równolegle. To nie są światy ani oddzielone, bo oni się ze sobą stykają. Nie? Paweł ich odwiedza, pisze listy, oni tam na niego najeżdżają, nie? Czyli jest relacja dwustronna. I to jest rzeczywistość, która się dzieje w tym samym czasie. Nie? To no, jak gdyby warto pamiętać. No a teraz jakim słowem, jakim określeniem, jeśli dzielimy chrześcijan na duchowych i cielesnych, a ogólnie ludzi na naturalnych, czyli nieznających jeszcze Chrystusa, na duchowych, takich, którzy są dojrzali i trzymają się Jezusa, realizują Jego cele, są do tego przygotowani, tośmy zdaje się, końcówka drugiego rozdziału, o tymśmy mówili, nie? No i cieleśni, czyli utrwalony stan dziecięctwa, niemowlęctwa, którzy myślą tak jak ten świat, kategoriami tego świata, nie rozumieją spraw duchowych, nie? Są zbawieni, ale nie rozumieją spraw, poważnych spraw duchowych, tylko jakieś mleczko, tylko podstawowe rzeczy. Być może prawdy Ewangelii są im znane, ale żadne już zaawansowane zrozumienie funkcjonowania Kościoła, misji Kościoła i jakichś spraw związanych z głębokością życia chrześcijańskiego, to już jest poza ich zasięgiem. Który z tych grup ludzi, czyli człowiek naturalny, człowiek duchowy i człowiek cielesny, reprezentuje, który ten obraz reprezentuje Koryntian, tych chrześcijan, do których Paweł mówi te słowa? Macie jakieś, to jest dość łatwe pytanie, ale warto sobie odpowiedzieć. Żebyście wiedzieli, że to, co Paweł tu potępia, bo używając tej ironii i takich ostrych słów, no potępia takie myślenie, to jest to myślenie chrześcijan niedojrzałych, cielesnych, głupich, tak mówiąc no, wprost. Nie? I widać, że Paweł, decydując się na tak ostre słowa, na takie wyłożenie jak gdyby wszystkiego kawa na ławę, no, musi widzieć w tym jakieś wielkie zło, że oni tak myślą i tak traktują apostołów, nie? Że są tak bezdennie głupi. Nie? To jest jego jakaś wielka frustracja, nie? Że no dość tak próbuje nimi wstrząsnąć. Zobaczcie jeszcze teraz kontekst bliski, czyli 7 werset. Przeczytajmy wraz z 8. Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się. Bez nas staliście się królami. Zobaczcie, to zestawienie, nie? Przecież mówi, no wszystko masz z łaski. A zobaczcie, jakście napompowali swoje ego, swoją durną łepetynę, jakimi bzdurami nakarmiliście. Jak urośliście we własnych oczach, kiedy jesteście cielakami. Wstyd przynosicie Chrystusowi. Myślicie jak ten świat, nie? Niczym się nie różnicie w myśleniu od świata. No to są wcześniejsze wersety i tak dalej. I teraz to się tutaj kumuluje, można tak powiedzieć. To jest chyba taki najbardziej gorzki fragment tego listu, przynajmniej tej pierwszej części, nie? Kiedy pokazuje ich cielesność w zderzeniu z pracą apostołów. Nie? Zaraz będziemy się nad tym głębiej zastanawiać, co obejmuje tutaj to słowo apostoł. Nie? Podział, mówiliśmy, jesteśmy głupi w oczach świata i głupich chrześcijan, o tak można powiedzieć, czy cielesnych chrześcijan. Jesteśmy głupi dla Chrystusa, ale jesteśmy, to my jesteśmy Jego apostołami i my wytrwamy, damy radę. Nie? Także z tego też bije, choć gorycz jest, jeśli chodzi o to zderzenie z tym cielesnym kościołem, no to bije taka pewność, że to, co robią, jest słuszne i że zrobią to do końca. Nie? No dobra, przeczytajmy w takim razie, kiedy mamy już te ogólne obserwacje, ten pierwszy fragment, 8:10. Już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się. Bez nas staliście się królami i obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali. Bo wydaje mi się, że Bóg nas apostołów oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni w Chrystusie. Myśmy słabi, a wyście mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Tu użyte jest słowo teatr. Staliśmy się widowiskiem. O tu. Staliśmy się widowiskiem. To jest teatr albo arena. Grecy bardziej mieli teatr, Rzymianie bardziej mieli areny. Nie? I tu jest taki obraz parady zwycięstwa i wtedy no, na początku idą ci zwycięzcy, tam jakiś wódz albo król, cesarz, nie? A na końcu idą jeńcy. Nie? Na końcu idą jeńcy, to jest taka już wtedy parada hańby, tam się wrzuca w nich, co tam, kto co ma, a na koniec trafiają na arenę, gdzie no, zwykle tam dzikie zwierzęta na śmierć skazani, nie? Zwykle w jakichś takich drastycznych okolicznościach są zabijani. Czyli on taki obraz, który jest normą dla już ówczesnego świata, tu film Gladiator mniej więcej, to troszkę pokazuje, jak wyglądały te areny, to właśnie do tego odwołuje się tutaj apostoł Paweł, do tego obrazu, że oni idą na przodzie już jako królowie, a apostołowie Chrystusa tam na końcu jako ci przegrani, którzy są prowadzeni na śmierć. Nie? To tu jest taki smutny obraz. To pokazuje jeszcze większą dramaturgię tego tekstu, że on naprawdę tutaj używa takich ciężkich słów, obrazów i porównań, żeby w jakiś sposób ich poruszyć, nie? Żeby no, zrozumieli, jak zły jest ich stan i jaką krzywdę Królestwu Bożemu wyrządzają swoim postępowaniem. Nie? No to teraz będziemy próbować znaleźć tę ironię, nie? Zobaczmy werset 8 najpierw. Co tu jest ironią? Proszę. Szukajcie. Tak, już stali się królami. Dlaczego to staliście się królami jest ironią?
Wszystko wiedzieli. Wszystko wiedzą.
Zobaczcie tą kontynuację. No ja bym się bardzo chciał, żebyście już byli królami, bo wtedy i my byśmy byli. Nie? Czego to może dotyczyć?
Że królami to wierzący w Chrystusa będą wtedy, kiedy on przyjdzie.
Amen. I tam rzeczywiście wierzący są przedstawieni jako wodzowie, tam namiestnicy miast, królowie, nie? Pamiętacie te przypowieści Jezusa, czy też niektóre obrazy z Apokalipsy. A tu na ziemi to nie będzie tak, nie? Tu na ziemi to możemy zobaczyć w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza. Otwórzmy sobie szybciutko. Zobaczcie, to nam też pomoże do tej analizy, kogo Paweł ma na myśli, mówiąc apostołowie. Tu 10 werset. Tymoteusz nie jest apostołem, ale Paweł do niego mówi. 3 rozdział, 2 Tymoteusz, 10 werset. Tymoteusz nie jest apostołem, jest uczniem apostoła i do niego mówi tak. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest. Tu podsumowanie. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie za źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Nie? No, tam dalej kontynuuje, ale pokazuje, że popularność złaków będzie rosła, nie? Bo tych głupich będzie się nie sieją, nie orzą, a się mnożą. Nie? I tam ci nauczyciele znajdą poklask i różne takie rzeczy. A mówi tutaj, to jest taki duży kwantyfikator, czyli że obejmuje wszystkich. Każdy, kto chce żyć, kto chce iść za Jezusem, można powiedzieć, z całego serca, będzie znosił prześladowanie. Nie? Także tu nie będziemy królować na tej ziemi. To jest fałszywa teologia. Nie? To jest fałszywa praktyka, fałszywe wierzenie. Nie? Tu nie będziemy królować. Apostoł Paweł doskonale wie. Tu jesteśmy. Czym ktoś wyżej w tym duchowym rankingu, tym dalej w światowym rankingu zwykle, nie? Że my, mówi apostołowie, jesteśmy jakby na koniec tego orszaku, jako ci opluwani i na śmierć skazani. Radku, coś chciałeś dodać?
Nie, widziałem rękę, przyniosłem mikrofon.
Dobrze.
Mogę teraz dodać?
Proszę.
Znaczy mi się wydaje, że wszystko tutaj, to nasyceni, wzbogaciliście się i królami, oni muszą odczytać jako ironię, bo wcześniej jest, że niewielu wśród nich, nawet w takim rozumieniu tego świata, jest możnych ze szlachetnego rodu. Także oni to świetnie odczytywali jako taki przytyk do nich, tak mi się wydaje.
Mhm. Że wcale aż tak wysoko nie zaszli, nie? Ale w swoim mniemaniu mocno napuchli, nie? Czyli to już mniej więcej rozumiemy, ta ironia królowania, czyli to takie skoncentrowanie się na pozycji doczesnej, można by tak powiedzieć. Nie? Wy macie wysoką pozycję materialną może, czy jakąś tam jeszcze doczesną, ale to nie jest jeszcze, to nie jest, jakby to powiedzieć. Jakbyście przeczytali Jakuba, list Jakuba, nie, tu mówię, myśmy musieli tam przeczytać go kilkanaście razy, czy jakoś tak, to tam jest ciekawe to do bogaczy, nie? To może jak ktoś chce więcej ten temat zgłębić, to zachęcam do lektury. To nie jest długi list, nie? To tam można sobie parę razy przeczytać. I zobaczcie, co on mówi o bogatych chrześcijanach, nie? On nie wie, że będą bogaci chrześcijanie, nie? I to głównie spośród Żydów, a Żydzi mieli taki trochę słaby stosunek do pieniądza, nie? To wiemy, że nawet sabaty sprzedawali, nie? I tam później, no dobra, teraz oddacie, nie? Wszystko, coście na mnie zaoszczędzili, to teraz oddacie, chodźcie, nie? I tam ich rozlicza ileś tam lat niewoli. Za każdy sabacik czy tam coś będziecie mieć rok niewoli. Różnie im tam przeliczniki stosuje tak, żeby oduczyć ten naród, nie? Takie wychowawcze różne metody oszczędzania na Bogu, łamania jego podstawowych zasad życia materialnego, to Bóg ich rozlicza. Także tu oni mają jakąś tam pozycję finansową, ale chociaż ona nawet w porównaniu ze światem może nie jest zbyt wielka, ale jednak dla nich stała się już powodem do chluby, że oni już są maczosi, już są wielcy, bo tam mają dom, samochód, nie wiem co tam jeszcze było standardem w tamtej. Pewnie są tam jakąś klasą średnią i już właśnie stali się z tego powodu pyszałkowaci, tak jakby już oni rozdawali karty, się czują jak królowie, nie? Nie, nie, do tego królowania to jeszcze daleko. Chciałbym, żebyście już byli królami, no bo po pierwsze, dlaczego on, gdzie jest ta ironia, czy gdzie jest morał w tym sposobie? Chciałbym, żebyście już byli królami. Po pierwsze, to jest najprostsze, nie, pierwsza obserwacja, no to już by był inny świat, już by był ten prawdziwy świat, ale jest tu jeszcze drugie dno. No to Paweł mówi jako oczywiste, no już tam dla Chrystusa to chyba my pracujemy, nie? To tam jakoś może też się gdzieś znajdziemy w tym. Ale co jest istotą tej ironii? Przypomnijcie sobie budowanie ze słomy trawy i z drogich kamieni.
To jest to słowo wespół, nie? Bo on tak jakby wątpi, czy oni...
Mówi, to jak żyjecie, to na pewno tam w niebie królami nie będziecie. Będziecie w niebie, ale ze szkodą wielką. A ja bym chciał, żebyście królowali, ale co to znaczy? Musicie totalnie zmienić swoje życie na ziemi, żebyście rzeczywiście byli tam królami. Tu jest istota tej ironii. Chciałbym, żebyście byli królami, ale to tylko wtedy, kiedy będziecie budować na fundamencie Chrystusa ze złota, z drogich kamieni, ze srebra, a nie ze słomy, tak jak teraz budujecie. W tym stanie żadnymi królami tam w niebie nie będziecie. Nie. A ja bym chciał, żebyście byli. Tylko najpierw musielibyście się ogarnąć. No a druga to, co mówiliście. Wtedy to już będzie koniec, wtedy to już będzie inny świat, wtedy to już nie będzie tego naigrywania się, tego prześladowania i tak dalej, i tak dalej. Wtedy rzeczywiście i my też, apostołowie, mówi, będziemy królami. Nie? Dobrze, co jeszcze? Jaka z kolei, no w tym królowaniu, idźmy może od początku. Już jesteście nasyceni. Jak tam w innych tłumaczeniach? Szybko, proszę.
Macie już wszystko.
Macie już wszystko, nasyceni. Nasyceni jesteście, tu chyba. Czy Paweł był nasycony? Jakbyście określili jego życie? Jeśli on mówił o swoim wewnętrznym życiu, o swoich celach, zamierzeniach, czy ta postawa takiego nasycenia, gdziekolwiek byście znaleźli. Jeśli nie, no to jaką przeciwną postawę? Bo nasycony, no to będzie głodny chyba, nie? Spragniony, głodny. Mhm. Spragniony, głodny czego? Owocu. Owocu dla Chrystusa. Pędzę, biegnę, umartwiam, żeby jak najwięcej ludzi przyprowadzić do Chrystusa. Albo tych, którzy już są w Chrystusie, jak najwyżej wyciągnąć. Nie? To jest jego ciągłe nienasycenie. Biegnę w wyścigu, do mety, pędzę. Dopiero jak będę na mecie, to powiem, o, fajland. Nie? Teraz biegnę. A ci? Dobrze jest. Słonko świeci. Gitara gra, nie wiem, czy tam jakoś, nie? Fajne życie mamy, klawe życie, jak to Piotr opowiada w swoich marzeniach. Nie? Zobaczcie, tu i teraz stało się ich celem. I jakoś tam im się żyje, mówię, to jest bogate, portowe miasto, atrakcje, rozrywki, takie, śmakie i owakie, im się klawo żyje. Ale zobaczcie, stracili ten prawdziwy głód. Oni są nasyceni czym innym. Zamienili łaskę Boga w, można powiedzieć, doczesną prosperitę. Im jest dobrze. I w ogóle donikąd nie pędzą. Bo zadawalają się tylko tym tu i teraz. Nie? Czyli nasyceni są, a powinni być głodni, powinni biec, powinni myśleć, powinni się ograniczać, powinni inwestować w Królestwo Boże. A oni są jak Tu pastor Jeremczuk mówił o części chrześcijan ukraińskich przed wojną, jak tłuste koty, tak? Czy jakoś tak powiedział? Tłuste, rozleniwione koty. Nie? To jest właśnie ten rodzaj cielesności. Dalej, co tam jest? Już wzbogaciliście się. Nie? No to podobnie, nie? Nasycenie i bogactwo tu na ziemi. Im jest dobrze w tym życiu na ziemi. Wszystko cieplutko, milutko, ciepła woda i tak dalej. Wszystko jest. No ale przecież szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Nie? Gromadźcie sobie skarby nie tu na ziemi, ale w niebie, gdzie mól, gdzie rdza, gdzie złodziej. Nie ma przystępu. Jeśli będziecie tego typu życie uprawiać, no to po pierwsze nie pracujecie na nagrodę w niebie, a po drugie stracicie to, co tu, nad czym tak żmudnie tu pracujecie. Nie? To tak, taką im pokazuje rzeczywistość. Czyli nasyceni, wzbogaceni już królują i obyście byli, a wtedy to i my z wami byśmy byli. No i teraz to pytanie... Czyli można powiedzieć, we własnych oczach, jak gdyby trzeba by tu dodać, bo myślicie, że jesteście nasyceni, bo wam się wydaje, żeście się wzbogacili i tak dalej, ale to wszystko jest nieprawda. Rzeczywistość jest dokładnie przeciwna. No i teraz przejdźmy do tych apostołów, bo wydaje mi się, czyli tu teraz apostoł Paweł pokazuje taki obraz, który jemu się jawi z obserwacji życia chrześcijańskiego, swojego, innych apostołów i tych chrześcijan w Koryncie, bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. No tutaj osoby występujące w tym tekście, bo to porównanie do tego marszu triumfalnego i areny tego teatru, to jest dosyć proste, czytelne. No ale teraz kto jest kim? To tu będzie trochę zabawy, nie? No kim są ci apostołowie? To jest najtrudniejsze pytanie. Proszę parę propozycji.
Apostołowie to były osoby, które przebywały bezpośrednio z Jezusem, które miały z nim kontakt i mogli się uczyć od niego.
Tak. To jest to podstawowe znaczenie słowa apostoł w chrześcijaństwie. Ono występuje głównie w Dziejach Apostolskich. Niekiedy Paweł tam też w listach, jak się przedstawia, no to mówi, że jest apostołem, tym płodem poronionym, no bo on bezpośrednio Chrystusa nie widział w czasie jego tej na ziemi służby, misji, tylko później się spotykał z Chrystusem już po nawróceniu. Także został jak gdyby dokooptowany do tego grona. I tu rzeczywiście tam szczególnie jak ten jest wybór na, zamiast Judasza, żeby kogoś dokomponować, no to tam są te cechy, znaczy wymogi, o których tu Patryk powiedział, że od pierwszych dni tam aż do końca i dwóch tylko takich wtedy się, zobaczcie, znalazło, czyli wcale ich tak dużo nie było. Ale czy to jest jedyne znaczenie słowa apostoł w Biblii? No, po pierwsze mówi my apostołowie tutaj, nie? A kontekst, no to jest pierwszy, że tu jest, on pisze razem z tym swoim pomocnikiem, Sostenesem, który tam no, jest chyba starszym w tym kościele, tak? Tamśmy wcześniej czytali gdzieś tam chyba, gdzieś w Dziejach to było, pamiętacie? Czy tam był w tej, ktoś przypomni mi z tym Sostenesem, albo wyszukiwarka pokaże komuś?
Wszyscy zaś pochwyciwszy Sostenesa, przełożonego synagogi, bili go przed krzesłem sędziowskim. Aha. Ale to chyba nie ten.
Ten. Ale to jest w Koryncie. Lecz, się dzieje.
Tak, to jest Dzieje Apostolskie. Mhm. Lecz Galion wcale na to nie zważał.
Tak. Najprawdopodobniej to jest ten człowiek. No, tam pewności nie mamy, no ale zwykle tam już jak podawano imię i ono było gdzieś, no to łączy się te postacie. Nie? Niekiedy tam, jak to nie ten, to mówili, że to nie ten, tylko tamten. Nie? Tam Jakub czy Judasz, nie? Bo dwóch Judaszy, no to tam dość precyzyjnie adresuje, czyli jak gdyby imiona i nazwiska wtedy są podawane. A jeśli tylko imię, no to raczej jest ten sam. Nie? On był przełożonym synagogi. Z listu Jakuba wiemy, że kościół ten początkowy funkcjonował praktycznie jak synagoga, nie? Dokładnie był tak samo zorganizowany. No i tu Paweł pisze razem z nim, czyli bierze go jako współautora tego listu. Także prawdopodobnie był to też jeden z przywódców tego kościoła w Koryncie. Być może był z apostołem Pawłem, albo no jakoś inaczej tam razem piszą ten list. Nie? Już w to nie będziemy wnikać, ale tu używa as, czyli my, tego zaimka. I wcześniej mówił o sobie i Apollosie. Apollos też nie jest apostołem, ale jest takim wybitnym nauczycielem w Grecji, nie? W kościele greckim, tu w Koryncie. Nie? Także no, jest jakieś wskazanie, że nie myśli tylko o na przykład tam apostole Piotrze, Andrzeju, Mateuszu i tak dalej, tylko myśli w tym znaczeniu wysłani z misją, nie? Wysłani z misją. Dlatego też czytaliśmy z Tymoteusza, że zobaczcie, Tymoteusz też nie był apostołem, ale zobaczcie, poszedłeś za tym wszystkim, co ja reprezentuję, no i spadną na ciebie takie same prześladowania jak na mnie i też na wszystkich, którzy w ten sposób będą żyli, nie? Oczywiście można ten temat no, troszkę bardziej zgłębić, jak chcecie, ale mówię, niekiedy słowo, to pojęcie apostoł użyte jest w szerszym troszkę znaczeniu niż tych 12, nie? I oznacza ludzi wysłanych z misją przez Boga i Kościół. Nie? Tak by ich można, tę szerszą grupę. W moim przekonaniu Paweł mówi tu o tej szerszej grupie, nie, nie tylko o tych 12 apostołach, no bo praktycznie to on by tylko jeden był, nie? W tym, a tu mówi w liczbie mnogiej. Oczywiście może odnosić się do tych apostołów, którzy siedzą tam w Jerozolimie, mniej więcej lub w okolicach, wśród Żydów, nie? Ale no byłoby to takie dosyć dziwne mówienie, bo ci Grecy w ogóle tamtych apostołów nie znają. Oni znają tylko apostoła Pawła, nie? Ktoś ma jakąś myśl jeszcze, jeśli chodzi o zdefiniowanie tych apostołów?
W liście do Rzymian jest coś takiego, to jest 16 rozdział, 7 wiersz. Pozdrówcie Andronika i Junię, rodaków moich i współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani między apostołami, a którzy już przede mną byli chrześcijanami. Także to oni są pewnie tymi wysłannikami wysłanymi przez Kościół, nie przez... Mm-hmm. Nie przez Jezusa.
Tu trzeba, mówię, z tym uważać, bo wiecie, Kościół katolicki to właśnie sobie taką funkcję biskupów zrobił, że oni są następcami apostołów, nie? I tam jest, tam różne są atrybuty i tak dalej, i że oni tam dodają coś do Biblii, mają takie, także... Mówię, jest taka grupa ludzi, którzy są już wysłani przez Kościół i nazywani są niekiedy apostołami, ale oni nie mają tych samych uprawnień jak tych 12, których Jezus wybrał, że im przypomni, da zrozumienie i objawi rzeczy przyszłe. Ktoś jeszcze? Tu Dorota chciała coś.
Można by, nie wiem, czy takie nazwanie jest uprawnione, ale chodzi mi o tych, którzy wtedy zakładali kościoły.
No, to nie wtedy troszkę węższe tacy misjonarze, którzy idą na ten dziewiczy grunt i zakładają kościoły, wysłani przez Kościół. Nie? Mhm. Można to zawęzić, bo rzeczywiście... Kiedy apostoł Paweł był ciągle gdzieś na jakimś froncie, a jednocześnie troszczył się o te założone kościoły. Nie? Tu go spotykało prześladowanie, a tu miał zmartwienia, które mu dostarczały te wszystkie kościoły, ciągle go nachodzące. To w drugim liście do Koryntian, zdaje się, opisuje tam swoje te wewnętrzne rozterki. Czyli można by tych wysłanników do głoszenia Ewangelii na nowych terenach Atenach i zakładania tam kościołów, bo wiadomo, że tam będą największe prześladowania. Nie? Kiedy kościół już jest w jakimś, ma, tak jak w Koryncie, jakąś tam pozycję, to widać, że tego kościoła nikt nie prześladuje, nie? Że oni są nieszkodliwi, no bo przecież są jak gdyby jak, tak jak inne świątynie. Tam są prostytutki, a tu jeszcze jest pochwała prostytucji. No to kto miałby ich tam i za co prześladować, nie? Owszem, tam może nie są tam w parlamencie, może nie są najbogatsi, ale klawę życie mają, nikt tam ich nie rusza. Mają jakieś swoje sabaty, nie? Tam się odbywa, odprawia, wesoło jest, gra muzyka, gra i buczy, nie? Wszyscy obdarowani, unoszą się, lewitują, także to nie jest kościół, który pracuje na polu misyjnym i znosi prześladowania. Nie? To są dekownicy, można tak powiedzieć, jeśli chodzi o Królestwo Boże. Stąd takie rozumienie węższe trochę tych no, wysłanników kościoła. Można też tu, myślę, przyjąć, że chodzi o tych, którzy są na szpicy, jeśli chodzi o wejście wśród niewierzących, wśród pogan i tam zakładają kościoły. Nie?
W Dziejach 14:14 właśnie to, co mówisz, Pawle. Gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli szaty swoje i wpadli między tłum, o, krzycząc. Właśnie,
tu znowu Barnaba, choć nie jest apostołem w tym znaczeniu, o którym Patryk mówił, to jest nazwany w tym drugim, szerszym znaczeniu apostołem. Nie? No dobra, to mniej więcej mamy... Bo to jest ważne, czy wiecie, w jakikolwiek sposób możemy to przenosić do dnia dzisiejszego i czy część z nas będzie w takiej sytuacji jak apostoł Paweł i apostołowie, czy nie, nie? Czy to już jest zamknięte, tylko dotyczy tamtych 12 i koniec, proszę.
Mi się wydaje, że nawet jakby zawęzić to, tylko do tych 12 apostołów, no to ci apostołowie byli pierwszymi nauczycielami po Chrystusie i dawali przykład, tak, i nauczali i też stali się przykładem dla kolejnych uczniów, więc jakby nawet jak gdyby to ich dotyczyło, to też przecież to dotyczy także Koryntian, a nie jakiś specjalny inny los miałby spotkać tych 12, a tych już wszystkich później uczniów przez, nie wiem, 20 czy tam 40 wieków, to już inny los miałby dotyczyć. Nie, oni byli pierwowzorem dla nas nawet.
Tak, no tutaj to jest nie tak mocna... Nie tak mocny argument jak argument biblijny, ale widzieliśmy w kilku miejscach, Piotr czytał, drugi Piotr czytał, że niekiedy to słowo apostoł ma szersze znaczenie niż tylko tych 12, ale to trzeba właśnie wtedy no, to udowodnić z kontekstu. Tu uczy nas też historia chrześcijaństwa, że właśnie tych przywódców, którzy szli i zakładali kościoły, byli tymi misjonarzami na froncie, no to spora grupa świętych katolickich, nie? No to są właśnie ci męczennicy tak zwani. Nie? I szczególnie kościół pierwszych kilku wieków, to jak z wykładów tych o historii kościoła wiecie, tam ci męczennicy byli bardzo, jakby to powiedzieć, otaczany wielkim szacunkiem. Nie? Ci, którzy poszli ryzykować swoje życie i którzy oddali swoje życie, czy cierpieli jakieś prześladowania, tortury dla Chrystusa, nie załamali się, no to byli w szczególnej takiej, jak to powiedzieć, estymie, nie? Aż później poszło to w fałszywy kult i zaczęli się do nich modlić, nie? No to wiemy, ale że to takie utrzymywanie estymy dla męczenników, czyli tych, którzy swoje życie zaryzykowali dla Chrystusa, to było dobre w Kościele. To w liście do Hebrajczyków, nie? To mam ten obłok świadków, rozpamiętując koniec ich życia, nie? Czyli to jest ważne, że oni do końca byli wierni i oni do końca ryzykowali swoim życiem. Naśladujcie wiarę ich, tam jest to zastosowanie, nie? Czyli widać, że i tu już są oni anonimowo podani, nie? Stąd przyjęcie tej szerszej definicji apostołów jest tu, myślę, uzasadnione. No ale dobra, są jeszcze aniołowie. No bo świat i ludzie, no to tam mniej więcej nie będziemy za długo definiować, co oznaczają tutaj aniołowie. Jak myślicie, że to jest ten teatr, na który patrzy cały świat, ludzie, no i aniołowie patrzą na ten teatr, nie? Jak tu rozumiecie tych aniołów? Raczej nie są to ludzie, bo niekiedy aniołowie to wysłannicy, mówimy przenośnie, że spadłeś mi z nieba jak anioł, czy coś takiego, mówimy do ludzi i Biblia też używa tak słowa ten wysłannik, ale raczej tu chodzi o istoty nadprzyrodzone, nie? jak rozumiecie tych aniołów tutaj?
W którymś tam momencie jest, że żebyśmy przyjmowali gości, bo nawet nie wiecie, że aniołów gościcie. Może w tym kontekście.
Tak, że widać, że ci aniołowie w jakiś sposób uczestniczą w naszym życiu. Nie? Też to nakładanie chustek, pamiętacie, nie? Że to też tam jest ze względu... 1,14 z Hebrajczyków przeczytam. Tu jest też właśnie o aniołach. Czy nie oni są wszyscy służebnymi duchami posłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Nie? I to jest właśnie o aniołach. Służebne duchy tak są, czyli one w jakiś sposób pomagają ludziom. Nie? Tych, myślę, że jeśli tym, którzy mają dostąpić zbawienia, tu można by dyskutować, czy chodzi o to ostateczność, czy też pomagają tym ludziom, o których Bóg wie, że uwierzą, to już tam nie tego, na pewno też pomagają Kościołowi, nie? Pomagają wierzącym. No i teraz o którym rodzaju aniołów tutaj jest mowa? Czy o dobrych, czy złych aniołach? Jak myślicie?
Mnie się na początek narzuciła taka interpretacja, że to chodzi o złych aniołów, które się przyglądają również tym złym ludziom już nawróconym i tak jakby asystują, czy dopingują ich do tego życia w złym.
Czy mogę?
Proszę.
Chodzi o to, tutaj staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów. Dla aniołów dobrych to nie byłoby widowisko, prawda? Mm-hmm.
Tak, ja też myślałem, że no raczej chyba chodzi o tak jak Hiob był tym widowiskiem dla, podejrzewamy tu, znaczy nie podejrzewamy, tylko tam jest ten Lucyfer, nie? No i to on pokazuje tym swoim aniołom przede wszystkim, no a Bóg pokazuje swoim aniołom. Tylko że tu jest jakaś taka bierność tych, nie? Ta bierność kieruje mnie do tego myślenia, że chodzi o złych aniołów, nie? Że jak gdyby się tamci tylko przyglądają, a dobrzy aniołowie uczestniczą, nie? Pomagając w różny sposób. No ale to bardziej tylko taka ciekawostka. Z 10 wersetu weźmy jeszcze ten ostatni. Ostatnie określenie, my w pogardzie, jak to mamy w innych tłumaczeniach, lekceważeni.
W tysiąc latce wy doznajecie szacunku, a my wzgardy, potem w zaręby wyszanowani, my w pogardzie, no i w tej gdańskiej współczesnej.
Nieszanowani.
Wyszanowani, my wzgardzeni, czy podobnie. Mhm.
Czyli zobaczcie, jak świat odnosi się do cielesnych chrześcijan? No bo Koryntianie, no to ci cielesni chrześcijanie. Jak świat odnosi się do cielesnych chrześcijan?
Akceptuje ich.
Akceptuje, szanuje nawet. Zobaczcie, rozsądni są szanowani. Są rozsądni, mają jakąś tam pozycję w świecie, której nie mają ci chrześcijanie wierni Jezusowi. Nie? Zobaczcie, cielesność w pewnym zakresie popłaca. Nie? Jakbyście wzięli takich chrześcijan ekumenicznych, czy takich tak zwanych liberalnych, to oni będą i w TVN-ie pokazywani. Nie? O, patrzcie, akceptują, tu mają jaką ładną, mają kolorową flagę, nie? Na budynku kościelnym, albo uczestniczyli w jakiejś paradzie, nie? Tu jakiś tam przyjęli i tak dalej, nie? Rozsądni ludzie. Rozsądni wiedzą, że no tam są coś w Biblii, ale no gdzie by kto teraz z takimi rzeczami wyskakiwał? No różne takie rzeczy, że zobaczcie, że tacy chrześcijanie potrafią odnaleźć się w świecie i uzyskać tam spokojne życie. I będą szanowani, i będą uważani za rozsądnych, że to nie przesadzają, nie jakaś sekta, nie jacyś fanatycy religijni, czy coś takiego. Nie? No jakoś apostoł nie bardzo umiał się w tym świecie odnaleźć. Dobra, jeśli nie ma głosów jakichś, to byśmy przeszli do tego drugiego przetrwamy, nie? Ten 11 do 13 tego fragmentu. Zobaczcie, że pierwszy i ostatni werset dalej dotyczy teraźniejszości, choć już wcześniej w 8 to podkreślał, to teraz jeszcze raz podkreśla, żeby czasem ktoś nie stracił tej świadomości, że te dwie postawy tych cielesnych chrześcijan koryńskich i apostołów Chrystusa, że one są jakoś rozdzielone. To po prostu cały czas razem występuje, nie? Zobaczmy, co cechuje tych chrześcijan cielesnych w Koryncie. Może, przepraszam, przejdźmy od razu do apostołów, nie? Bo tu już ten 10 werset, on pokazał to, że oni są szanowani, rozumni, a od 11 jest jak gdyby, choć już wcześniej w 10 jest, myśmy głupi, myśmy słabi, myśmy w pogardzie, czy nieszanowani, a teraz jak gdyby tę listę problemów apostołów, tych ludzi służących na pierwszej linii rozciąga. Nie? Jakie jeszcze widzicie te problemy tych ludzi na pierwszej linii? Tu nadzy to jest tam źle ubrani, czy słabo, nie? To tam nadzy to jest taka troszkę przesada tłumacza, nie? Czyli niezaspokojone potrzeby materialne w dość... Słucham? Podstawowe nawet takie potrzeby materialne.
Muszą pracować na wszystko.
Zaraz do tego dojdziemy. Zobaczcie, że tu tułamy się, to nie mamy stałego miejsca zamieszkania. To tak by można przetłumaczyć, nie? Że nawet, no, nawet jeśli by gdzieś tam mieli może w swojej ojczyźnie tam dom czy mieszkanie, to ze względu na to, że oni są w drodze, nie? Są tymi misjonarzami w drodze, no to nie mają stałego miejsca, przeprowadzają się, nie? Rok tu mieszkają, potem tam i tak dalej, nie? Są w drodze, nie? To jest takie ciekawe określenie, bo pamiętacie, jak do Jezusa ten jeden z tych kandydatów na ucznia przyszedł, no to mówię, dobra, ale pokaż mi, gdzie będę mieszkał, nie? Że tu, no mówię, słuchaj, to niekoniecznie tak, nie? To nie znaczy, że chrześcijanie mają nie mieć mieszkań i tak dalej, tylko że no, musimy być gotowi zrezygnować z tego, gdy trzeba, nie? Dobra, czyli pierwsza to są niezaspokojone potrzeby materialne, niezaspokojone takie potrzeby stałości życia, nie? Bo mieszkanie to, stąd kobieta nazywana jest despotką w swoim domu, tylko to, żebyście źle nie zrozumiały, drogie panie, bo despotka to jest dobry pan, a nie zły, to tak się, despota tak się już w naszym języku to znaczy, a tam oznacza dobry pan, czyli dobra pani domu, nie? Ojko despotes, tak właśnieśmy się zdziwili, wow, to nie mąż ma być zarządcą tych wszystkich zakupów, tam gotowania, sprzątania i tak dalej, tylko kobieta w domu, nie? To dla niektórych kobiet może być to zła wiadomość, nie? Ale bo teraz wiecie, że są różne modele, ale to tak właśnie tam jest w Biblii. Czyli to pokazuje, że człowiek ma tę potrzebę stabilizacji i dom jest bardzo ważnym elementem psychologicznej równowagi człowieka, czy psychicznej równowagi człowieka, nie? Stąd ci apostołowie nie mają i potrzeb fizycznych, takich materialnych, wszystkich dobrze zaspokojonych, i potrzeb psychicznych, stabilności, stałości, bezpieczeństwa, o takie różne, nie? Stąd to słowo tułamy się nawet dość ciekawym jest od określeniem, nie? Że potrzeby materialne, potrzeby psychiczne. No i teraz tu Patryk zwrócił uwagę na to, trudzimy się pracą własnych rąk. Co w tym złego?
Nic za darmo nie dostają.
Ale co to za problem? No to nikt nie dostaje nic za darmo, nie?
Problem taki, że zamiast nauczać, muszą pracować, żeby się utrzymać.
Prawdopodobnie dla tych ludzi to jest problemem. Nie? Nie sama tam łopata, taczka, kielnia czy coś takiego. Tylko pamiętacie 6 rozdział Dziejów Apostolskich? Jak oni się martwili, że zamiast zajmować się tym, do czego Bóg ich przygotował, do czego się najlepiej to robią, to oni rozdają jedzenie. A nauczanie, modlitwa, prowadzenie Kościoła jest w rozwałce. I Kościół idzie w konflikt, Kościół idzie w rozsypkę. Bo oni zajmują się nie tym, co trzeba. Czyli nie, że ta praca własnych rąk jest tutaj jakimś przekleństwem, czy nie, no, niedoszacowana jest, tylko że jeśli człowiek ma taki mandat, że ma nauczać, i apostoł Paweł jest tego przykładem, było źle, szył namioty i tego, tylko przyszła grupa inna, nie, to możemy zobaczyć w Dziejach Apostolskich, zostawiał to szycie namiotów i brał się za codzienne nauczanie, nie? Czy kiedy przyszła no, pomoc finansowa, tam na przykład od kościoła Filipii, nie? To tak jak im dziękuję i mówi, że umiem i tak żyć i tak, ale fajnie, żeście się zatroszczyli i teraz tam będę mógł tam więcej tego czy tamtego robić. Także to jest podstawowy problem tych ludzi, że nie chcą marnować czasu. Jeśli to, co Jezus powiedział, zostawcie umarłym grzebanie ich umarłych. Czyli jeśli ktoś inny, nawet niewierzący, może to zrobić tak samo dobrze jak ty, czy podobnie, to ty tego nie rób, a rób to, co tylko ty możesz zrobić. Nie? I taką Jezus każe nam mieć perspektywę. I dla nich to było jedno z cierpień, że musieli pójść, dniówkę odrobić, dostali pieniądze, i dopiero wtedy tam mieli na jedzenie czy pokrycie potrzeb tej grupy misyjnej, ale byli, że tak powiem, umordowani i już, że tak powiem, wszyscy też byli umordowani i zaraz szli spać, nie? I kolejny dzień służby został stracony. No to możecie sobie zobaczyć, co się wydarzyło, kiedy zaczęliśmy codziennie nadawać. Ilu ludzi usłyszało Ewangelię? Jakbym wtedy pracował, powiedzmy, tam gdzieś w banku, w rafinerii, w, nie wiem, w FSC i tak dalej, zamiast robić to gadanie codzienne, no to co by się, że tak, jak historia by się toczyła, nie? Także warto ten obraz też mieć w pamięci. No dobra. Zobaczmy, bo tu mamy ten, to ich życie, no to 13, ostatni werset pokazuje takie cechy charakteru już. Nie? Tu są te udręki życia apostołów, a teraz są pokazane udręki, no i teraz ich cechy charakteru. No to zobaczmy. Spotwarzają nas. Nie? To jest 12 werset. My co robimy? Jakieś inne tłumaczenia? Zobaczcie.
Szkalowani dobrze życzymy. Mm-hmm.
Jeszcze. Zobaczcie króla Jakuba, jak to oddaje. Kto tam ma? Błogosławimy. To już tak. Spotwarzają. My dobrze mówimy. Raczej bym szedł w kierunku tego mówienia dla dobra, bo później jest to, jeszcze raz powtórzę, obrzucają nas obelgami, a my, tu jest to jako para kaleo, no, zachęcamy, mówimy dla ich dobra. Nie? Dwa razy, bo tu jest bardzo to podobne, dwa razy się pojawia, spotwarzają nas, nie? I złorzeczą nam, nie? To takie bardzo bliskie. I tu jest raz to mówimy dobrze, a w drugim jest to mówimy dla dobra. Nie? Czyli raczej bym to w tym kontekście, że mówią tak, by ci źli słuchacze też otrzymali dobro z tego. Nie? Tak to rozumiem. Nie?
Tutaj jest taki dosłowny przykład tego znieważonymi, którym się zmyśla.
Którym się zmyśla, tak. Dzięki. Czyli oni nawet szukają dobra swoich najgorszych wrogów. Nie? Tych, no, to jest taka cecha charakteru. Jaką jeszcze widzicie? Prześladują. Tu jest prześladowani. Podnosimy się. Nie? Czyli oni nie pozwalają się wbić w depresję, w użalanie nad sobą, w zniechęcenie, w rezygnację, ale oni się podnoszą. Nie? Tak jak gdyby się otrzepują, tak jak dostanie cios, nie? Przewróci się, to się otrzepie i walczy dalej, idzie dalej. Nie? Takie fajne określenie. Nie? Czyli mówią dobrze cały czas, niezależnie od tych, jacy ludzie, co inni ludzie robią. Szukają dobra tych złych ludzi i nie poddają się. Dlatego my przetrwamy, my wytrwamy. Nie? Taki tytuł tego fragmentu. No i ten obraz 13 wersetu, jesteśmy jak śmiecie tego świata, jak omieciny u wszystkich aż dotąd, że to się teraz dzieje. To nie jest historia, to się teraz dzieje, podkreśla to apostoł Paweł. I podobne myśli znajdziecie też w innych fragmentach Biblii. Że no niestety ten obraz taki z 13, nie wiem, poprawcie, z Hebrajczyków jest, że wyjdźmy poza obóz, nie? Bądźmy gotowi znosić jego hańbę, nawet jeśli to oznacza wykluczenie ze swojej społeczności rodzinnej, z tam małej ojczyzny czy dużej ojczyzny, nie? Dobra, jakieś zastosowania. No pierwsze to takie zastosowanie, no nie myśleć w sposób cielesny, nie? Szukać, zaangażować swoje życie już teraz w budowanie Królestwa Bożego i gromadzenie skarbu w niebie. Nie? Tu mówię przykład Estery, akurat odeszła do Jezusa w trakcie naszego obozu. To myślę, że to powinno też nam pomóc rozumieć tę prawdę, że nie wiemy, ile mamy czasu. Nie? Owszem, trzeba tam budować, wykańczać, zmieniać samochody, ubrania, różne tam takie rzeczy. To absolutnie nie negujemy tego, ale musi być nadrzędny taki kierunek twojego życia. I on musi być widoczny. On nie może być w świecie marzeń. Nie? Aby ze świata marzeń przeszedł w rzeczywistość. Nie? To właśnie przejście pomiędzy romantyzmem, który był światem marzeń, można powiedzieć chorych marzeń często, my z synowcem na przodzie i jakoś to będzie. I jakoś to będzie. Nie? No to już Asnyk widział, że to tak nie będzie, bo już wsiadaliśmy na koń parę razy i zawsze kończyło się tak samo. On mówi, a teraz to świat marzeń, musimy się przygotować, żeby ze świata marzeń to wszystko przeszło w rzeczywistość. Nie? Czyli musimy być mądrzy, wytrwali, ale musimy być poświęceni temu celowi. Nie? Nie da się, to się nie stanie bez mojego i twojego poświęcenia. Nie? Czyli pierwsze zastosowanie to jest takie jak do Koryntian, wyrwać się ze stanu cielesności, jeśli w nim jesteś. Nie? Lub z tych elementów cielesności, które masz, jeśli już jesteś na drodze do dojrzałości chrześcijańskiej. Nie? Bo to jak gdyby teraz się wydaje rozsądne. Nie? To co mówię, no to wy rozsądni jesteście, nie? Bo, że żyjecie jak te cieleśniaki. Nie? Ale kiedy przyjdzie sprawdzam, to się okaże skrajnie głupie. To się okaże głupie. Głupsze niż życie niewierzących. Bo niewierzący nie wiedzieli. A ty wiedziałeś, jak jest. On nie wiedział. Zmarnował swoje życie i płaci za to w piekle. Ty wiedziałeś. Mogłeś przeżyć życie tak, żeby zgromadzić skarb w niebie. A zmarnowałeś. To jest kupa słomy i trawy i jakichś łatwopalnych, pospolitych materiałów. Twoje życie było pospolite. A ono ma zrobić wrażenie na Jezusie. Pamiętacie, jak apostoł Paweł umiera, to Jezus nie siedzi, tylko wstaje, by wręczyć mu koronę. No i teraz zadaj sobie pytanie, czy na twoje spotkanie Jezus wstanie, żeby ci wręczyć koronę, żebyś już prawdziwie królował, a nie w swoim umyśle, na niby. Nie? To jest najważniejsze zastosowanie. No drugie dotyczą stosunku do tych ludzi, którzy pracują na szpicy w naszym środowisku szeroko rozumianych misjonarzy. My jesteśmy w kraju misyjnym, czyli jak gdyby cały nasz Kościół jest misjonarzami, nie? Chociaż, no mówię, mamy różne tam stopnie tego prześladowania, ale zwykle nawrócenie każdego z was to było zniesienie prześladowań ze strony swoich bliskich, nie? I dalej się to tam mniej lub bardziej kontynuuje. No i trzeci poziom, no to jest stosunek do tych prześladowań, nie? Że mamy je przetrwać, nie możemy się poddać, nie mamy się koncentrować na sobie, użalać się nad sobą, ale dobrze mówić, troszczyć się o tych ludzi. Co jeszcze tam jest? Przede wszystkim znosić, znieść to, dać radę, nie? I nie przejmować się tak bardzo tym, że nas źle traktują. Będą nas źle traktować. Apostoł Paweł dał też przykład w sądzie, nie? Bo jak ty? Obywatela rzymskiego chłostasz? Nie? Że on się upomina o swoje prawa, ale on wie, że te prawa będą łamane, będzie traktowany nie fair, to mało powiedziane i tak dalej, i tak dalej. My to wytrzymamy, ponieważ Jezus wytrzymał daleko, daleko, daleko więcej. Tylko po to, abyś ty i ja był obmyty ze swoich grzechów, był zbawiony i mógł być z nim w niebie. Stąd my teraz dołóżmy, tak jak mówiłem na nauczaniu w niedzielę, do naszej wiary, zaufania, dołóżmy moralną czystość, czyli cnotę. Do cnoty. To się jeszcze pamięta, bo to było w archaicznych czasach tydzień temu. Do cnoty poznanie. Do poznania. Słucham? No już zatarło się, nie? Można sobie otworzyć. Drugi list Piotra 1, tam 4 chyba. Do poznania. Słucham? Wytrwałość chyba troszkę później, ale chyba to eu tam zebio czy jakoś, czyli pobożność, nie? Tak? Ja też mogę się mylić. No, to otwórzcie Biblię i sprawdźmy, nie? Do wiary cnotę. To pamiętam. Czystość moralną. Do cnoty poznanie na tym wyższym poziomie. Do poznania przemiana całego życia, żeby było po Bożemu, nie? A teraz dopiero idzie ta jeszcze ta cecha charakteru jakaś tu była, taka ograniczenie tych rządz, nie? Czyli samokontrola. Słucham? Powściągliwość, tak, że ona jest przed pobożnością czy po? Przed, czyli do poznania ograniczyć swoje żądze, tak można powiedzieć, potem wszystko jeszcze przebudować po Bożemu, a dopiero potem jest wytrwałość, nie? Czyli teraz zacementowanie, nie? Kiedy już wszystko jest, zbrojenie jest postawione w pionie i w poziomie, zalać cementem, czyli wytrwałość, nie? No i na to idzie, słucham?
Że jest przed pobożnością.
Przed pobożnością jest wytrwałość?
Tak.
Czyli jest najpierw ograniczenie rządz, później wytrwałość, tak? Czyli zacementowanie tego. Teraz jest ta pobożność, później miłość braterska i miłość w sensie poświęcenia wszystkiego dla Boga i ludzi. No, to jest mniej więcej to zadanie, niezależnie w jakiej sytuacji będziemy, czy na pierwszej linii frontu, czy gdzieś dalej. Ważne, żebyśmy nie poszli w cielesność, nie poszli w głupie myślenie, tylko żebyśmy z jednej strony, kiedy przyjdzie taka na nas pora, zrobili to, co trzeba na pierwszej linii frontu, ale żebyśmy też wspierali tych, którzy są na pierwszej linii frontu. Apostoł Paweł naprawdę, no myślę, z dużym bólem wewnętrznym mówił im te słowa, bo nie zwykł się tam jakoś specjalnie swoim losem przejmować, a tu widać, że tak poszedł, że tak powiem, no ostro po bandzie, żeby ich uratować, żeby wyrwać ich z tej cielesności na różne sposoby. starał się to zrobić. Jutro, jak Bóg da, zajmiemy się jeszcze tym ostatnim. Już tu widzicie tytuł brytyjski, Ojcowska Rada, że z tej takiej ostrej mowy mówił, piszę to nie, aby was zawstydzić. Czyli rozumiał, że mówi im ciężkie słowa. Rozumiał, że wielu z nich się bardzo źle poczuje, słysząc te rzeczy, nie? Że będą mieć wstyd, dyskomfort, bo to i ludzie widzieli i wiecie, to tak nie da się wszystkiego ukryć, nie? Ale nie mówię tego, aby was zawstydzić, lecz aby was podnieść wyżej. Tu napomnieć, ale to jest właśnie to parakaleo. Mówię, aby was podnieść wyżej. Bo przecież nie zależy mi, żebyście byli w tym gnuśnym stanie. Absolutnie nie mam żadnej radości z tego, żeby wyszydzać was, piętnować ten stan dla jakiejś osobistej satysfakcji. Mówi, moim celem jest wyrwać was z tego i podnieść na ten poziom, dla którego odkupił was, odkupił nas Jezus Chrystus. Ktoś chce się pomodlić na koniec? Proszę, Mariusz.
Dziękujemy ci, Panie, za ten czas, który nam tu dajesz na obozie, za twoje słowo, które nam zostawiłeś, że możemy je zgłębiać i też uczyć się od naszych starszych braci i sióstr z ich przykładu. I też możemy uczyć się z listu do Koryntian, jak niewłaściwie postępowali, jakich apostoł Paweł namawiał do tego, by postępowali właściwie, jakie są wzorce. Dziękujemy ci za to i prosimy cię o siłę i moc, zachętę do tego, żeby poprawiać się tam, gdzie jeszcze tego wymagamy. Prosimy cię, niech ci będzie chwała, Panie, w imieniu Jezusa. Amen.
Amen.